ale zaczynamy kolejną część, konferencję. Dzisiaj konferencję poprowadzi ojciec Mateusz. Ojciec Mateusz jest, nie wiem, proszę mi przypomnieć, którego roku był w Wiele?
Od 2019.
Już kilka lat jest tutaj, jestem superiorem na... Współoczę tutaj ojców Jezusów w Lublinie. I dzisiaj tematem konferencji będzie wierze w jeden święty powszechny i apostolski Kościół. Oddajemy serdecznie głos.
Dziękuję bardzo. To ja trochę chyba zawiniłem w tym obsuwie naszego grafiku, ale to nic. Kiedyś pracowałem, miałem takie praktyki w radiu, to mówiło się, że nie ma tekstu, którego nie można skrócić. Także to się najpierw pomóc.
Zacznijmy od reasumując.
Tak jest, reasumując. Właśnie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko Kościoła, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak, jak zostało powiedziane, tematem dzisiejszej konferencji jest wierze w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Zacznijmy może od takiego fragmentu z listu do Efezjan. Bracia, nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. Te słowa świętego Pawła, one oczywiście są wieloma, jednym z wielu takich fragmentów Pisma Świętego, które nam opisują rzeczywistość Kościoła. Mamy chociażby też inny obraz, ten jest bardziej taki, widzimy, związany z budowaniem, ale mamy też taki obraz na przykład w 15 rozdziale Ewangelii Jana, obraz winnego krzewu i Jezus mówi, ja jestem winnym krzewem, a wy latoroślami. I mamy jeszcze gdzieś indziej, chyba też w Efezjanach, ale chyba w 5 rozdziale jest obraz zaślubin, gdzie Chrystus jest oblubieńcem, a Kościół jest Jego oblubienicą. Także wiele różnych obrazów mamy w Piśmie, które nam przybliżają tę rzeczywistość Kościoła. I dzisiaj też spróbujemy sobie jakoś tak przybliżyć, właśnie zwracając uwagę szczególnie na te cztery znamiona, bo chyba tak to się nazywa oficjalnie, jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Ale jeszcze wcześniej to nawiążemy do takich określeń, które nam przypomniał Sobór Watykański II, jeśli chodzi o to, jak Kościół można rozumieć, jak Kościół sam siebie definiuje. W ogóle tak myślę, że pomocą w tym patrzeniu naszym na Kościół może być w zasadzie wyjście od źródła. Kościół, wiemy, nie jest pomysłem człowieka czy grupy ludzi, ale jest jakoś wpisany w Boży plan wobec ludzkości, jest wpisany w Boży plan w historię zbawienia. Można powiedzieć, był zapowiedziany w Starym Przymierzu. Tam mamy też różne też takie obrazy, typy Kościoła. I to źródło w Bogu, które ma Kościół, ono nam może też podpowiedzieć, jak możemy rozumieć te jego różne elementy, aspekty życia, funkcjonowania, struktury, że tak powiem. I sięgniemy właściwie do dwóch prawd. Pierwsza prawda o tym, że Bóg jest w Trójcy Świętej jedyny. To prawda, wierzymy, o tym sobie przypominamy na każdej modlitwie. że Bóg to jest wspólnota osób. Ojciec, Syn i Duch Święty. A druga prawda to jest prawda o Jezusie Chrystusie, prawdziwym Bogu i prawdziwym człowieku. I już z tych dwóch prawd możemy wiele wywnioskować w tym naszym patrzeniu na Kościół, bo pierwsza z nich, prawda o Trójcy Świętej, to jest prawda o tym, że Bóg to jest wspólnota osób połączonych relacjami. I jakie to są relacje, jakie tam układy panują, że tak powiem, między Ojcem i Synem Duchem? Na pewno równość, prawda? Że ta sama natura boska jest udziałem trzech osób boskich. I jeżeli ktoś myśli inaczej, wierzy inaczej, no to jest ryzyko, że wpadnie w jakąś, w to, co nazywamy herezją, prawda? Tak, ja uważam, mam nadzieję, że dzisiaj nie wpadnę, ale nie wykluczam. To proszę o czujność w razie
czego.
Tak. Czyli nie ma, że któraś osoba w Trójcy jest ważniejsza albo wyżej stojąca od pozostałych. Jest równość. Dalej te relacje, one są związane tym węzłem miłości. Bóg jest miłością. Święty Jan nam to przypomina. A zatem jest w Trójcy, w tych relacjach, nieustanne obdarowywanie siebie, wzajemne przenikanie. Jest dalej jedność. Prefacja na uroczystość Najświętszej Trójcy, ona to wyraża oczywiście takim językiem teologicznym, trochę takim scholastycznym. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem, nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. W cokolwiek bowiem dzięki Twemu objawieniu wierzymy o Twojej chwale, to samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu i o Duchu Świętym, tak iż wyznając prawdziwe i wiekuiste bóstwo, wielbimy odrębność osób, jedność w istocie i równość w majestacie. Jest jedność. W Ewangelii też Jezus mówi, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ale też w Trójce Świętą wpisana jest różnica. I choć wszystkie trzy osoby boskie mają jedną naturę, ten boski element, to jednak Ojciec to nie jest to samo, co Syn czy Duch Święty. Jest różnica między osobami. Rozróżniamy osoby w Trójcy Świętej. I to nam może podpowiedzieć właśnie ten aspekt jedności i różnorodności. Zobaczcie, różnica też jest rzeczą boską. Jak patrzymy na Kościół, to też możemy z tego wyciągnąć pewne wnioski. Co to znaczy być Kościołem? Kościół to nie jest na przykład jakiś taki monolit i mamy różnorodność na przykład rytów, obrządków, różnorodność w duchowości. Nie wszyscy wierzący muszą uczestniczyć w rekolekcjach ignacjańskich, żeby się zbawić, prawda? I dalej spójrzmy na Jezusa Chrystusa. Teologia nam podpowiada to objawienie, które gdzieś Kościół rozczytuje, właśnie, że w Chrystusie się objawia to doskonałe zjednoczenie dwóch natur, natury boskiej i natury ludzkiej w jednej osobie. Że Bóg, że Jezus Chrystus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. A jak ktoś myśli inaczej, no to dużo ryzykuje, prawda? I były też takie, nie, w historii przygody, pomysły, żeby tak powiedzieć, że właśnie, że owszem, był Bogiem, ale to takie człowieczeństwo czy ciało to było takie pozorne. No i no to wiadomo, katechizm dużo tam rozkminia tych tematów. My się nie będziemy w to zagłębiać, ale właśnie, że jest ta interakcja między pierwiastkiem boskim i ludzkim. I to samo potem ma przełożenie na Kościół, który jest ciałem Chrystusa, ale o tym za chwilę. I Sobór właśnie, przedstawiając obraz Kościoła, nawiązuje właśnie do tych prawd określających Boga i określających wcielenie Syna Bożego. I takie trzy obrazy nam podsuwa. Pierwszy to jest, że Kościół to jest lud Boży. To jest lud Boga. Niektórzy mówią nowy Izrael. Naród wybrany był modelem Kościoła i jego zapowiedzią. Sam Kościół, czyli Eklezja, ta nazwa pochodzi od słowa określającego zwołanie, zgromadzenie. To Bóg powołuje do wspólnoty. To Bóg jest tym, który zwołuje swój lud, który gromadzi wokół siebie. I jak słyszymy u proroków, właśnie ta obietnica ludu zebranego wokół Boga dotyczy wszystkich narodów, wszystkich ludów i języków. To jest, można powiedzieć, pragnienie Pana Boga, żeby zgromadzić wokół siebie lud. Drugi obraz to jest oblubienica Chrystusa. Czyli byśmy powiedzieli taki obraz w odniesieniu do drugiej osoby Trójcy. To nam pokazuje właśnie na przykład ten fragment z listu do Efezjan w 5 rozdziale, gdzie właśnie ten oblubieniec Chrystus chce swoją oblubienicę przedstawić sobie jako uświęconą bez wszelkiej skazy czy zmarszczki. Oblubienicę, która też właśnie zostaje obmyta w wodach chrztu. I to jest też nawiązanie do obrazu godów, gdzie panna młoda doznawała rytualnej kąpieli właśnie przy okazji tego za mąż pójścia. Biała szata otrzymywana na chrzcie też jest nawiązaniem do szaty weselnej, szaty godowej. I to bycie oblubienicą Chrystusa, ona, można powiedzieć, też dotyka takich dwóch wymiarów. Z jednej strony wymiaru indywidualnego, to znaczy, że ta relacja oblubieńcza, ona dotyka każdego z nas z osobna. To jest też pragnienie Boga wobec nas, tak indywidualnie, znanych Bogu po imieniu. Ale też dotyka wspólnoty jako całości. I też to nam może podpowiedzieć to spojrzenie dwojakie w tym wymiarze indywidualnym i wspólnotowym, może nam podpowiedzieć też wtedy, kiedy rozważamy Słowo Boże, kiedy medytujemy Pismo Święte. Że właśnie odczytywać to właśnie w taki dwojaki sposób. Z jednej strony to jest Słowo zwrócone do każdego z nas osobiście, nie tylko ponad naszymi głowami, gdzieś tam w powietrze, ale właśnie też jest adresowany do wspólnoty jako całości. I trzeci obraz to jest świątynia Ducha Świętego. Czyli w odniesieniu do trzeciej osoby Trójcy. W liście do Koryntian, w pierwszym liście, Paweł pyta, czy nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. I to jest znowu taka prawda, która dotyka nas osobiście, że w każdym z nas Pan Bóg zamieszkuje w naszej duszy, zamieszkuje w centrum naszej osoby, niektórzy mówią na dnie. No właśnie w takiej jakiejś najbardziej głębokiej, najintymniejszej części naszego jestestwa. jest właśnie taki nasz Boży początek, byśmy powiedzieli. I stąd na przykład ta nasza droga wewnętrznego rozwoju, droga duchowa, to nie jest tylko takie, wiecie, szukanie Pana Boga na zewnątrz siebie, ale to jest też szukanie Pana Boga, który zamieszkuje w naszych sercach. I stąd, myślę, to nasze zmaganie też na modlitwie. Kiedy my na przykład na medytacji angażujemy nasze te władze duchowe, pamięć, intelekt, wolę, uczucia, przyglądamy się naszym pragnieniom, potrzebom. To jest właśnie to nasze, takie bym powiedział nieraz, przedzieranie się przez ten cały nasz wewnętrzny krajobraz, ten nasz świat wewnętrzny właśnie do istoty, do sedna, do tego centrum, które jest Boże. Jesteśmy świątynią Boga. I teraz krótko o tych znamionach. Mam nadzieję, że krótko. Jeden święty, powszechny i apostolski. No już tak mogłem nawet zadać pytanie, nie? Jakby, gdzie jest to źródło jedności? Może macie jakieś pomysły? Dlaczego Kościół jest jeden? Opiera się na Piśmie Świętym. Trójca Święta? Tak, tak, jedność w Bogu. Mhm.
Moim zdaniem to jest tak naprawdę tylko Chrystus jednoczy. Patrząc na Kościół generalnie, tylko jeśli to katolicki, to jedynie nie jest to w ogóle, to wszystko to się porozpadało. Mhm.
A w czasie ostatniej wieczerzy Jezus mówił się, abyście byli jedno.
Tak jest. To jest, no właśnie, nie, że Kościół wyrasta z tej modlitwy Jezusa i tu to, co Pan powiedział, to mi się przypomina, kiedyś takie było nauczanie założyciela wspólnot neokatechumenalnych, Kiko, który mówiąc o tym właśnie, jakie są dzisiaj cuda, które Pan Bóg działa, to mówi właśnie, że tym pierwszym cudem, który jest namacalnym znakiem Bożej obecności i działania, to jest to, że Kościół jeszcze istnieje. I że to jest największy cud Pana Boga. Tak, Kościół właśnie ma jednego Pana, nie? Że to źródło nasze jest w Bogu, który jest jednością. Wyznaje jedną wiarę, ta wiara właśnie, ona się opiera na objawieniu zawartym w Piśmie Świętym i też przekazywanym przez tradycję Kościoła. Kościół rodzi się z jednego chrztu. Kościół tworzy jedno ciało. No bo jedno może być ciało Chrystusa, prawda? Chrystus przyjął przy wcieleniu jedno ciało, nie był Jezus bis jakiś taki. Tylko ma...
Pytanie może zadać, jak przychodzi do głowy.
Proszę bardzo.
Czyli jeżeli ksiądz mówi, że mamy jeden powszechny Kościół, czyli rozumiem, że Kościół prawosławny też tam trzeba będzie jednego powszechnego.
No i tu się zaczynają schody, prawda? Tak, tak, tak. No właśnie, bo tu znowu bym powiedział, patrząc na Chrystusa, jest to, co widzimy i to, co nie widzimy, nie? I my na poziomie takim, no, naszego doświadczenia też, spotkań tutaj właśnie z Panem Markiem się spotkaliśmy, nie wiem, nie widzę Pana Marka, a już nie ma, no ale był jeszcze przed chwilą na kawie. Spotkaliśmy się na... W tygodniu ekumenicznym takie było spotkanie i właśnie. Nie? I rzeczywiście my mówimy, wierzę w jeden Kościół, chociaż widzimy, że jest i tutaj jest rzymskokatolicki, tutaj jest greckokatolicki, to są bardzo blisko, to naprawdę są w jedności, tam różni się ta dyscyplina, obrządek i prawo. Ale potem mamy kościoły prawosławne, mamy... te wyrosłe z reformacji, prawda, i tych różnych kolejnych fal. Więc tak na poziomie naszego doświadczenia, no to my rzeczywiście musimy wierzyć w to, że Kościół jest jeden, prawda, bo widzimy go jednak podzielonym. Ale Nawet ta teologia soborowa, ona nam podpowiada, że jest rzeczywistość, którą jest Kościół Chrystusowy. Tak jak Pan powiedział, że to tylko Chrystus może nas zjednoczyć. Która dobrze, to są takie trudne sformułowania, trwa, czy tam subsistit in w Kościele katolickim, a też pewne elementy tej jedności, powszechności Kościoła są obecne, realizują się w tych innych kościołach i wspólnotach. Nie? Ale też możemy spojrzeć, patrząc na model Trójcy, że to też z naszego punktu widzenia to jest może wyzwanie, jak być jednym kościołem, który ma na przykład swój odłam katolicki, prawosławny, protestancki, a jednak ta jedność nam jest zadana i ta modlitwa Pana Jezusa, ona ciągle, można powiedzieć, oczekuje na swoją pełną realizację. I jak to powiedział kiedyś Benedykt XVI, my już chyba żeśmy się, to już tak moje, tam on nie używał takich brzydkich słów, ale myśmy się chyba wypstrykali już z tych pomysłów na ekumenizm i teraz przychodzi czas, że my mamy pozwolić, żeby to Pan nas rzeczywiście zjednoczył, żeby Duch Święty działał w Kościele, żeby On nas prowadził do jedności. I co my mamy dzisiaj? Mamy coś takiego jak ekumenizm ducha. Nie? Na przykład to, że w tygodniu ekumenicznym potrafimy się zgromadzić razem i tam nie z kosami czy tam nie siekierą na brata z protestanckiego kościoła, tylko rzeczywiście stajemy razem przed Bogiem, który jest naszym Ojcem. Albo ten ekumenizm na polu działalności charytatywnej. Nie? Tak można powiedzieć, w kościele w Polsce to są te świeczuszki na Boże Narodzenie. Nie? Że to i ta Eleos, i ta druga organizacja, już zapomniałem jak się nazywa w kościele, prawosławnym, tym protestanckim była diakonia, czy jakoś tam, no w każdym razie nasz Caritas. Nie? Że my możemy być razem. Chociaż jeszcze właśnie, jak to mówią niektórzy, jesteśmy w tym poście eucharystycznym, bo będąc razem na liturgii, no nie ma pełnej komunii. Nie? Jak idziemy do kościoła, do cerkwi prawosławnej, to możemy uczestniczyć w nabożeństwie, ale do komunii nie możemy przystępować. I podobnie protestanci, jak do nas przyjdą, to tak samo. Nie? Więc ten wysiłek pojednania tych, bym powiedział, dwóch natur, tego pierwiastka widzialnego i niewidzialnego, tego elementu boskiego, który właśnie sprawia jedność, i elementu ludzkiego, no, który niestety tej jedności czasami staje w poprzek. Ale znowu to też jest pewna szansa. Nie? To nie jest błąd w sztuce, że my się różnimy. No ale to jest. Dlatego dzisiaj też się mówi, że ekumenizm nie jest jakąś taką opcją, którą w Kościele można sobie wybrać. Nie? Tylko to jest, jeżeli ja czytam tę modlitwę arcykapłańską Jezusa w 17 rozdziale Ewangelii Jana i tę prośbę Jego usilną, aby byli jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał, to ja nie mogę po prostu, powiedzieć, nie, tamci, to ja z nimi się nie zadaję. Co więcej, albo co gorsza. zobaczcie, jak my przeżywamy naszą jedność w łonie Kościoła katolickiego, prawda? Może tutaj skończę. żeby się nie nakręcać. Więc my mówimy, wierzę w jeden Kościół, nie? Że to jest rzeczywiście dzieło Pana Boga, który nas jednoczy. Ale idziemy dalej, nie? Żeby nie było tak prosto. Wierzę w święty Kościół. O, proszę bardzo. I co? To jeszcze jedność nie jest takim problemem, nie? Się okazuje. Co zrobić z tą świętością, nie? Dlaczego Kościół jest święty? Tak, to. Tak, to jak patrzymy na świętość Boga, nie? To ta świętość Jego to jest ta inność, nie? Że On jakby jest, innej natury niż na przykład stworzony świat. Ale Bóg nam w tej świętości daje udział, nie?
Tutaj właśnie też mam kamyczek wrzucił.
Proszę bardzo.
No właśnie, często teraz jest zarzut wobec Kościoła, że siłą nawracał pogańskie plemiona, że tak naprawdę nie było w tym miłości, to to był większy ogień. No i właśnie, pytanie, gdzie tu świętość?
No, dobre pytanie, tak. Słucham?
Wierzę, że w tym momencie to się ta polityka połączyła przez to nawracanie.
Nie, to żadna polityka. No, wystarczy mi zobaczyć, jak Hiszpanie nawracali.
No tak, był papież niedawno na przykład w Kanadzie, nie? I tam się spotkał z ludnością tą indiańską i tam te szkoły jakieś, prawda?
Nawet nie chodzi mi o te szkoły, tylko tam, bo to tam 15 wiek bardziej, jeszcze wcześniej.
Konkwista i tak, takie tak, historie, tak, prawda? Tak, to jest rozdział naszej historii, już nie mówiąc o tych, jak to się, te wyprawy, te do Ziemi Świętej, jak to się nazywało? Wyprawy krzyżowe właśnie. Oczywiście, to jest jakiś fragment naszej historii, trochę też no, bolesny, prawda? Tylko, że jakby no, problem, wyzwanie polega na tym, żeby nie przenosić naszego stanu dzisiejszego świadomości, też naszej, jak my rozczytujemy właśnie tę misję, na przykład głoszenia Ewangelii całemu światu, na taki stan umysłów tych ludzi, którym się... No, oni mieli takie przekonanie i tu święty Franciszek Ksawery przychodzi nam, jak on tam tysiące po prostu kropił wodą, czy tam, nie wiem, jak on te miliony chrzcił, ale właśnie to było przeświadczenie, że żeby dojść do zbawienia, no to trzeba się ochrzcić w Kościele katolickim, prawda? I oni, no dobrze, ja to brzmi brutalnie dzisiaj dla nas, no oni to robili dla dobra tych ludzi, tak? Bo mieli to przeświadczenie, że właśnie, tak jak dzisiaj się modliliśmy, żebyśmy odrzucali te dobra doczesne, a miłowali wieczne, nie? Więc jakby, no, oczywiście dzisiaj to się nie broni, taka doktryna, to jak to pójdzie w internet, to mam nadzieję, że to za dużo osób nie usłyszy tej konferencji, ale albo przynajmniej tego odniesienia, że to tak było, nie? Tak mogło być. Natomiast dzisiaj my już inaczej podchodzimy, nie? Na ten obowiązek misyjny. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Nie? Więc to jest jakiś fragment, który my dzisiaj, no za który też przepraszamy, nie? No bo dzisiaj inaczej patrzymy na podmiotowość człowieka, na jego wolność i katechizm też nam podpowie w pewnym momencie, że nie można nikogo do wiary przymuszać. No, myślę, nieraz też w naszych domach rodzinnych to widać i z tym się zmagamy, nie?
No właśnie, wydaje się, że dzisiaj taki jest, że tutaj ja często mam takie, znaczy, takie trochę pytanie daję, bo czasami mam takich znajomych, którzy są zupełnie antykościelni i właśnie takie argumenty rzucają, no ale to Kościół jak nawracał ludzi tysiąc lat temu właśnie, przywiedzie mi ogień, tak?
To może taki pozytywny przykład, że po misji jezuickiej, po wersji rosyjskiej, to później właśnie rozwiązać z różnic
podejścia
z polityką, zostali skasowani, ale właśnie ta misja ich, jak film misja pokazuje, nie wieczą, ale obojem, prawda? Przeszedł do historii muzyki, narodowej Ennio Morricone, no to jest ta misja, która była taka właśnie jak trzeba.
Ja może to pytanie zadałem, bo sam nie wiedziałem, nie wiem, co nim odpowiadać. Nie wiem, po prostu nie wiem, co nim odpowiadać. No, rzeczywiście, ja to rozumiem, znaczy Kościół nie jest święty, znaczy... Kościół nie jest święty, ale nie jest święty.
No tak, no to my... No tak, to jest to bogactwo rzeczywistości. No, jak mówimy, nie, że jesteśmy ciągle na tej drodze nawrócenia, nie? No to jest to, czyli odwracanie się od grzechu, a kierowanie się na drogę świętości ciągle na nowo, nie? I to można powiedzieć, że to, no to jest wyzwanie wciąż aktualne, nie? I to każde pokolenie przychodzi, spotyka też nowe wyzwania na tej drodze, nie? Już dzisiaj tam nikt się z mieczami nie szykuje na na okręty nie wsiada, ale mamy inne wyzwania, nie? Które też są takim mierzeniem się z naszą własną grzesznością. Nie? No dosyć wspomnieć chociażby ten pierwszy piątek Wielkiego Postu, nie? Czym on jest w Kościele w Polsce. Nie? To jest dzień modlitwy i pokuty przebłagania za grzech wykorzystania seksualnego. Więc no, dlatego wierzymy w święty Kościół, że Bóg jest w nim obecny, to On go uświęca, nie? To wyznanie tego naszej wiary dotyczące artykułu o Duchu Świętym. I tak jak ten obraz oblubienicy pokazuje, że no właśnie to u celu Kościół będzie postawiony przed oblubieńcem bez zmarszczki i skazy czy czegoś podobnego. A póki my jesteśmy na tej drodze, no to doświadczamy tego zmagania z grzechem i chyba też dobrze to mieć taką świadomość, że grzech dotyka, czy może dotknąć naprawdę nas wszystkich. Tu nikt nie jest impregnowany na pokusy. I to też nam pozwala, wiecie, kiedy patrzymy na takie problematyczne kwestie, żeby odróżniać, co w tym przejawie Kościoła, w jego życiu, sposobie funkcjonowania jest, że tak powiem, Boże, a co jest tylko ludzkie, chociażby było jakoś tam motywowane, że tutaj no, Pan Bóg nas do tego zaprosił i dlatego my tam idziemy na tę wyprawę krzyżową, czy na tę konkwistę, czy tam nie, prozelityzm, czy jeszcze jak to określimy. Nie? No zobaczcie, że akurat no, czytałem syntezę raportu dotyczącą nadużyć we wspólnocie Larsz. No i to, co tam jest jakby źródłem też no, pewnego błędu, to jest właśnie pomieszanie czy utożsamienie tej rzeczywistości boskiej z ludzką. Nie? Że tego lidera wspólnoty, by nie powiedzieć guru, nie można tak wynieść na piedestał, że właściwie tam ludzkie i boskie to się zaczyna mieszać ze sobą, przenikać bez rozróżnienia. Nie? I też
feudalny system, bo król jest zamiennikiem, przedstawicielem Boga.
Tak, znaczy król może być przedstawicielem Boga. My wierzymy na przykład, że papież to jest namiestnik Chrystusa na ziemi, ale no nie mówimy, że wszystko w Franciszku jest boskie, prawda? Na przykład. Nie? To co mówi, to nie, to jeszcze tak nie. Jeszcze długo, długo, nie? A potem wcale. Nie? Więc o to tu chodzi, nie? Ale to jest, zobaczcie, to są takie subtelności też, nie? I, no i to też była herezja, kiedy mówiono, że Chrystus ma jedną naturę bosko-ludzką. Ma dwie natury, one są zjednoczone, jak to tam mówią, bez pomieszania, bez rozdzielenia i tam jeszcze dwa określenia, których teraz nie pomnę. Ale właśnie, to jest jedność, ale jednak jest jedna osoba Chrystusa, ale ma dwie natury. I z drugiej strony, no, kolejne ryzyko to jest takie, żeby to w ogóle wywalić do kosza ze względu na tę dwoistość natur. Nie? Że wtedy dzisiaj znamy to słynne takie Chrystus tak, Kościół nie, na przykład. Nie? I to jest też dla nas wyzwanie, właśnie ta wiara w Kościół, to jest duże wyzwanie. Nie? Ale no, ten artykuł Credo, wierzę w Kościół Święty, on nam też podpowiada. Jak to pogodzić, że Kościół jest nieskalany, że jest święty, a jednocześnie złożony z grzeszników. Świętość Kościoła jaśnieje w świętych, mówi katechizm, a w Maryi już cały jest święty. To też inna sprawa, jak patrzymy na Maryję, która jest matką Kościoła, ona jest też taką figurą Kościoła. Można powiedzieć, Maryja nam pokazuje, jaka jest perspektywa przed Kościołem, jaki jest horyzont, ku któremu Pan Bóg nas prowadzi, też jako wspólnotę. To idziemy dalej? Kościół jest powszechny. Słowo powszechny, inaczej katolicki, pochodzi od greckiego wyrażenia katholon, czyli według całości, i oznacza uniwersalny, czyli cały lub zupełny. I w katechizmie znajdziemy takie dwa motywy tej powszechności Kościoła. Pierwszy to taki, że Kościół powszechny jest z tego powodu, że jest w nim obecny Chrystus. Jak to mówili ojcowie Kościoła, tam gdzie jest Jezus Chrystus, tam jest Kościół powszechny. To znaczy, że Kościół dzięki tej obecności Chrystusa ma coś, co my nazywamy pełnią środków zbawienia. Czyli poprawne i pełne wyznanie wiary, integralne życie sakramentalne i posługa święceń w sukcesji apostolskiej. Że ten łańcuch, on jest nieprzerwany. Sukcesja, czyli to następstwo pokoleń apostołów. Apostołowie, potem ich następcy, biskupi. I tak jest to przekazywane aż po dzień dzisiejszy. I tak na marginesie można powiedzieć, że to, że my tak mamy, że tak powiem, ustawiony ten system, chociaż wiem, że to brzydko brzmi, to mało ma wspólnego z tym organicznym obrazem winnego krzewu i latorośli, ale to nam pokazuje, że właśnie przez ten urząd w Kościele my uobecniamy to, że Chrystus jest obecny w swoim Kościele. Że my potrzebujemy tego takiego czynnika, byśmy powiedzieli, zewnętrznego. Na przykład to, że dzisiaj sprawowaliśmy Eucharystię i potrzebowaliśmy do tego wyświęconego szafarza, który właśnie gdzieś wpisuje się, ja nie mówię, że jestem następcą apostołów, żeby nie było, nie, tylko pomocnicy biskupów, prezbiterzy. Nie? Więc jakby jest to takie, no nie wiem, drzewo genealogiczne, czy jak to powiedzieć, to są wiadomo jakieś takie metafory, ale pokazujące, że gdzieś właśnie źródłem w tym wszystkim jest Chrystus, nie? Jako ten jedyny i najwyższy i wieczny arcykapłan. Ale to, że my gromadzimy się jako wspólnota na Eucharystii, też jest obrazem tego kapłaństwa, nazywamy je królewskim, w którym mamy udział wszyscy na mocy Chrztu Świętego, prawda? Tu się zgodzą Państwo ze mną? Fajnie. Więc jak śpiewamy Ludu Kapłański na Wielki Czwartek, to śpiewamy nie tylko o księżach w ornatach, tylko śpiewamy o całym ludzie Bożym, właśnie o tej oblubienicy Chrystusa, o tym ludzie kapłańskim, królewskim, właśnie na mocy Chrztu Świętego włączony w to królewskie kapłaństwo Chrystusa. I drugi motyw powszechności Kościoła to takie, że Kościół jest posłany przez Chrystusa do całego rodzaju ludzkiego. Kościół głosi całość wiary i z tego względu też jest powszechny, jest cały, zupełny, uniwersalny, katolicki. Nosi w sobie pełnię środków zbawienia i rozdziela je. Jest posłany do wszystkich narodów, ale też zwraca się do wszystkich ludzi i obejmuje wszystkie czasy. To pięknie to Benedykt XVI, jak pisze o Kościele, to mówi, to jest taka wspólnota, która obejmuje wszystkie miejsca i wszystkie czasy. I to nas też dyscyplinuje w pewnym sensie, że my teraz, spotykając się w kaplicy żeńskiego akademika sióstr Urszulanek na Konstantynowie, nie powiemy, to my teraz tę mszę świętą to odprawimy, będziemy czytać, nie wiem, Małego Księcia zamiast tego listu do Filipian, albo tam potem coś tam jeszcze wyrzeźbimy, nie? No nie, to jest coś, co my otrzymujemy w Kościele, nie? Że to nas, ta liturgia, ona nas łączy właśnie z tymi wieloma pokoleniami, które właśnie żyły tą całością depozytu wiary, tymi uczestnictwem w tych środkach zbawienia, korzystaniem z nich. I tutaj widzimy, że Kościół taki, tak pojęty, Kościół powszechny, uniwersalny, katolicki, się przeciwstawia temu, co byśmy nazywali sektą. Nie? Że sekta ma taką tendencję, żeby tak się oddzielić, ustawić w opozycji do otoczenia, czy do innej tam jakiejś grupy. Nie? I to widzimy, że jak na przykład takie nastawienie, myślenie sekciarskie się wkrada w życie Kościoła, no to zaczynają się problemy. Jeszcze krótko, apostolski. Kościół jest apostolski, bo jest zbudowany na fundamentach 12 apostołów Baranka. Może najkrócej tak, że Chrystus rządzi Kościołem przez Piotra i innych apostołów, obecnych w ich następcach, papieżu i kolegium biskupów. To jest ten wymiar jedności. Też w tym uwidoczniony, ale w tym aspekcie ludzkim. Nie? Że to jest też jakoś, zobaczmy, decyzja Pana Boga, że On powierzył odpowiedzialność za Kościół właśnie swoim uczniom. Zaczynając od 12, z których jeden go i tak zdradził. Nie? Więc jakby to jest też, jak czytamy Pismo Święte, to widzimy te zmagania. Ale Kościół jest apostolski, można powiedzieć, że my wszyscy jesteśmy zaproszeni do tego, żeby żyć na wzór apostołów. To znaczy, tak jak chyba u Marka to mamy ładnie napisane, że Jezus wezwał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego, aby Mu towarzyszyli, aby mógł ich posyłać na głoszenie Ewangelii i aby mieli władzę wypędzać złe duchy. Więc pierwsza rzecz to jest towarzyszenie Jezusowi. To, co mówiliśmy też na mszy, nie? To bycie w przyjaźni, komunii z Nim. I potem Jezus nas posyła też. Kościół nie jest ustanowiony po to, żeby był sam dla siebie, żeby nam było dobrze w naszym własnym gronie. Że to jest ten obowiązek, no, przywilej niesienia dobrej nowiny światu. Właśnie przez świadectwo jedności, jak to Franciszek Święty mówił, dawajcie świadectwo, jeżeli trzeba, to też słowami. Więc jakby to jest to zadanie, które przed nami stoi. I Jezus nas posyła. Więc Kościół, no właśnie, jak też podpowiada Sobór, ma być tym znakiem i narzędziem wewnętrznej jedności ludzi z Bogiem i jednoczenia rodzaju ludzkiego. Nie? Jak ten zaczyn w cieście. To nie znaczy, że za naszego życia wszyscy muszą wejść, jakby muszą dać się wpisać do ksiąg chrzcielnych, tylko jako ten zaczyn w cieście. Nie? Że my jesteśmy obecni w świecie, nie odcinamy się od świata, ale właśnie z jednej strony bierzemy na serio ten nakaz misyjny, idźcie i głoście, albo jeszcze lepiej się tłumaczy ten fragment, idźcie i czyńcie uczniów, to znaczy, żeby Franciszek mówi uczeń misjonarz, nie? Tego dwumianu używa, że my mamy ludzi prowadzić do tej relacji uczniowskiej z Jezusem nauczycielem. A z drugiej strony zostawić tę owocność misji w rękach Pana Boga, bo to On działa w sercach ludzkich. Ja bardzo serdecznie przepraszam, ja wiem, że się nie tak umawialiśmy, ale cóż, tak mi się to wydaje, że...
Ja myślę, proszę Ojca, że to jest taki temat, który nas bardzo interesuje i też rzadko mamy okazję tak naprawdę usiąść w takim gronie z Ojcem i